Dobrze was widzieć, kochani. Nie ukrywam, że jest to wyzwanie, jak zawsze. Ale cieszę się, że już mogliśmy przeżywać taki dobry czas w uwielbieniu. Przyznam też szczerze, że zapomniałem o tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy i niejako ten temat gdzieś, to co wierzę, Pan Bóg gdzieś od 3 tygodni kładzie mi na serce, wierzę, że będzie choć trochę powiązane tym, co już mogliśmy usłyszeć. Dzisiaj chciałbym wam zadać trudne pytanie. Ile warte jest ludzkie życie? I chciałbym zadać to pytanie w kontekście między innymi tego, co już mogliśmy zobaczyć na tym klipie, ale także w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie. Między innymi mam na myśli wojnę w Syrii, wojnę w Afganistanie. Mam na myśli także to, co dzieje się na polskiej granicy z Białorusią. Myślę, że to pytanie zaczyna się często pojawiać. Nie tylko w Kościele, ale po prostu w społeczeństwie. Ile warte jest życie dzieci w prześladowanym Kościele, na obszarach objętych wojną? Ostatnio usłyszałem w wiadomościach coś, co mnie poruszyło, zresztą 2 tygodnie temu też coś mówiła Patrycja o tym. Tak więc uważajmy, co słuchamy, bo faktycznie, kiedy oglądamy telewizję, to te wiadomości są miażdżące. I właśnie w trakcie jednego z takich programów informacyjnych dowiedziałem się, że obecnie teraz w Afganistanie rodzice w desperacji sprzedają swoje dzieci, by mieć co jeść. To jest niebywałe. Wartość takiego dziecka to jest jedna nasza polska wypłata. To jest niebywałe. No i teraz pytanie, czy w ogóle to jest zasadne? Czy możemy wycenić ludzkie życie? Wiecie, po atakach na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wyznaczył pewnego doświadczonego prawnika, a zarazem mediatora, Kennetha Feinberga, na zarządcę Funduszu Pomocy Ofiarom 11 września. Jego zadaniem było ustalenie wysokości odszkodowań dla osób dotkniętych tą tragedią. Feinberg oraz szefowa działu operacyjnego z jego firmy, można powiedzieć, że stanęli przed takim niewykonalnym zadaniem. No ale żeby pomóc rodzinom ofiar, to postarali się wycenić właśnie, ile warte jest ludzkie życie. I stworzyli swego rodzaju algorytm, który pomagał wyliczyć sumę ubezpieczenia w zależności od stanowiska pracy, stażu pracy, wysokości kapitału odłożonych składek. I wiecie, cała ta statystyka matematyczna miała na celu sprawiedliwe wyliczenie rekompensaty dla rodzin. Ale jednym z pytań, przed jakimi musiał stanąć Feinberg, brzmiało, czy życie prezesa banku jest warte więcej niż życie na przykład pani sprzątaczki, która też pracowała dla tego samego banku. To jest dobre pytanie. Ale lepiej pozostawić je bez odpowiedzi. Bo myślę, że rozumiemy, jak takie myślenie jest niesprawiedliwe w kontekście, ogólnie mówiąc, życia ludzkiego. Jestem pewien, że większość z was ma wykupione ubezpieczenie na życie, czy grupowe, czy we własnym zakresie. Tak zresztą działają doradcy finansowi, żeby nam gdzieś tam przemycić zawsze to ubezpieczenie, mówiąc, że musimy mieć swego rodzaju zabezpieczenie na życie. I pewnie tak domyślam się, że suma takiego ubezpieczenia w naszych warunkach w większości przypadków oscyluje w okolicach 200 tysięcy złotych. I choć nikomu tego nie życzę, ale gdyby coś nagle przerwało twoje życie, na przykład jakiś nagły wypadek w pracy, to czy na tyle byś wycenił swoje życie? Prawda jest taka, że jeśli dzisiaj każdemu z was dałbym w siatce 200 tysięcy złotych, to byłoby dużo pieniędzy, ale jestem przekonany, że na pewno nikt z was na taką sumę nie wyceniłby swojego życia. Pozwólcie, że przeczytam rozmowę, która odbyła się naprawdę, którą przeprowadził pewien chrześcijański psycholog, Tomasz Zieliński, ze swoim przyjacielem, który po prostu użalał się nad swoim życiem. Użalał się nad tym, jak mu nie wychodzi, jakie życie jest dla niego okrutne. Kiedy Tomkowi było już ciężko znieść to narzekanie, szybko mu przerwał i powiedział, i teraz przeczytam tę dyskusję. Podaj mi swoją cenę. Słucham? Podaj mi swoją cenę. Ale o co pytasz? Gdybyś dziś był produktem, to jaka cena byłaby nalepiona na tobie? No nie wiem, ale tak serio, z jaką ceną czułbyś się dobrze na sobie? Chyba milion. Na pewno? Czekaj, 10 milionów. Nie, 100 milionów. Tak, 100 milionów. Dobra, ale wiesz, że dziś ktoś ma taką kasę. Wyobraź sobie, że przyjeżdża, wykłada te pieniądze. Czy podpisujesz mu czek, a on za to kupuje twoje życie? Ale jak życie? No ty, kupując produkt, możesz zrobić, co zechcesz. Możesz go używać, możesz go wywalić na śmietnik, a możesz go też zniszczyć. Po chwili ciszy. No jak tak, to w takim razie miliard. Okej, załóżmy, że znajduje się ktoś, kto ma takie pieniądze. Czy podpiszesz czek? Tomek, w co ty grasz? Po co cała ta szopka? Podaj mi swoją cenę. Powtarzam, miliard. Po chwili ciszy przyjaciel opuszcza głowę i mówi: i tak nikt za mnie tyle nie zapłaci. Nikt dziś za mnie nie wyłoży nawet 1/10 tej kwoty. Kim ja jestem, aby ktoś tyle dał? Tomek mówi: spójrz na mnie. A przyjaciel: o co ci chodzi? Co? Może już czas zdjąć z siebie tabliczkę promocja i przeczytać, co jest napisane pod tą tabliczką. Ten przyjaciel właśnie patrzy przez dłuższą chwilę na Tomka. W międzyczasie Tomek przypomina mu różne sytuacje ze swojego życia. Po czym ten przyjaciel wstaje, podchodzi do okna i mówi: tam, na tej mojej tabliczce jest napisane bezcenny. Nie słyszę, powtórz proszę. Jestem bezcenny. Tomek, jestem bezcenny. Taki był finał tej rozmowy. A ja powiem dzisiaj do Kościoła Elim w Cieszynie: dobrze jest znać swoją wartość. Ten świat nigdy ci nie powie, ile tak naprawdę jesteś wart. System tego świata może podjąć karkołomną próbę wyceny twojego życia, ale nigdy to nie będzie prawda. A dlaczego? Bo jedynie Stwórca, Bóg Wszechmogący, wie, ile warte jest twoje życie. I On dzisiaj mówi do ciebie: jesteś bezcenny. Społeczeństwo, w którym żyjemy, ocenia życie człowieka według ustalonych przez siebie kryteriów. Jednym z nich to jest klasa społeczna. Następny – poziom wykształcenia. No i trzeci, często chyba już uważany za najważniejszy, status materialny. Czy byliście kiedyś oceniani według tych standardów? Pewnie tak. Myślę, że nawet być może się porównywaliście z kimś. Ale tak wyjrzyjmy w siebie i popatrzmy szczerze na życie. Czy te kryteria mogą decydować o tym, czy jesteś kimś ważnym, wartościowym, czy nie? Chcę tak wyraźnie zakomunikować, że jeśli czasem czujesz się zlekceważony, ponieważ nie jesteś podobny do takich czy innych osób, ponieważ twój standard życia różni się od innych, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Twoje życie jest ważne, ponieważ Pan Bóg tak zdecydował. Ponieważ On ciebie pokochał. Bóg zdecydował się ciebie stworzyć. Bóg jest autorem twojego życia. Nie jesteś przypadkiem. On zaplanował twoje narodziny i ma plan dla twojego życia. W Biblii czytamy Psalm 139 od 15 wersetu. To jest Psalm Dawida. który wychwala dobroć Pana i między innymi mówi tak, natchniony przez Ducha: żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu tkany w głębinach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Niesamowite. Twoje życie ma wartość, ponieważ Bóg ci je dał. Jeśli Stwórca Wszechświata oświadcza, że twoje życie ma znaczenie, że ma wartość, to czy ktoś może to podważyć? Niestety tak. Nasz przeciwnik, system tego świata, stara się nas okłamać i wiecie co? Musimy uważać, jakie głosy słuchamy. Nie możemy słuchać tych kłamliwych głosów, które mówią, że nie jesteśmy nic warci. Wiecie, że ludzie, którzy decydują się popełnić samobójstwo, kiedy dojdzie do takiej nieudanej próby, często mówią, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby ich po prostu nie było. Ale wiecie, to jest największe kłamstwo. Ktoś, kto decyduje się na taki dramatyczny krok, często po prostu w pewnym momencie gdzieś podejmuje taką decyzję, że to kłamstwo może gdzieś pasuje do jego życia. Ale to nigdy nie jest prawda. Dlatego, że w Bożych oczach, i to trzeba podkreślić, w Bożych oczach każdy jest cenny. I powiem więcej, ty jesteś cenny. Jesteś wartościowy. Twoje życie ma sens, ponieważ On cię kocha. Jezus w swoim obszernym nauczaniu, kiedy spojrzymy do Ewangelii, przekazał między innymi takie słowo zapisane w Ewangelii Mateusza. Nawet nasze włosy na głowie są policzone. Dosłownie każdy. Bóg wie o nas wszystko. Zna nasze najskrytsze tajemnice, nasze słabości, lęki. Zna również mocne strony. I wiecie, dla mnie najbardziej zachwycające jest to, że mimo tej wiedzy On nas kocha. O, jak bardzo On nas kocha. Jego miłość nadaje nam wartość i sens. A tym najpiękniejszym wyrazem Jego miłości było to, że Bóg dał swojego Syna, aby zmarł za cały ludzki grzech. Nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Jezus był, jest i będzie odbiciem chwały, mocy, a przede wszystkim miłości swego Ojca. W Ewangelii Jana czytamy, to jest 15 rozdział, 9 werset, jak Jezus mówi: jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Tak więc ja to rozumiem w ten sposób, że poprzez trwanie w tej miłości wierzę, że jestem w stanie choć trochę zrozumieć, jak bardzo moje życie jest wartościowe w Bożych oczach. To nie jakieś zewnętrzne głosy, ale to głos samego Boga mówi mi, że moje życie jest wartościowe. A to dlatego, powtórzę, bo On mnie ukochał, On pokochał ciebie. W księdze proroka Izajasza Bóg dał wyraz swojej miłości do nas mówiąc. Wierzę, że to słowo, pomimo tego, że jest zapisane w Starym Przymierzu, jest i dziś aktualne. To jest 43 rozdział Księgi Izajasza i chciałbym, abyście otworzyli to miejsce i będziemy czytać od pierwszego wersetu. Księga Izajasza 43:1 i dalej. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem. Jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, Święty Izraela, jestem twoim wybawcą. Daję Egipt na okup za ciebie, Kusz i Sabę w twoje miejsce. A ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny, i ja Ciebie kocham. Nie wiem, czy usłyszeliście to, co właśnie Bóg przed chwilą powiedział do każdego z was, dlatego powtórzę. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Ciebie kocham. Bóg mówi dziś do Ciebie, że jesteś umiłowany, przyjęty, zaakceptowany, uznany, by nazywać się Bożym dzieckiem. Wierzę, że to słowo jest takim proroctwem, którego wypełnieniem było dzieło Jezusa. Jezus jest właśnie przedłużeniem tego, o czym mogliśmy już czytać w księdze proroka Izajasza. Bóg tak bardzo nas pokochał. On nadał nam wartość. Apostoł Jan daje nam taką dokładną wykładnię tego, czym jest Boża miłość do nas. Apostoł Jan skierował takie szczególne słowa do wierzących i brzmią one tak. To jest pierwszy list Jana, 4:9. Jan mówi, w tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Z 9 wersetu wnioskuję, że Boża miłość dała nam życie. I to nie byle jakie życie, nowe życie, wartościowe życie, w którym Bóg ma upodobanie. I co ciekawe, to życie już nie należy do nas, ale należy do Niego. I dziś nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji życiowej, ale jeśli trafiłeś do tego Kościoła, a jeszcze nie uczyniłeś Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to apeluję, pojednaj się z Bogiem. Czytamy w Biblii, że Jezus jest tym, który trzciny nadłamanej nie dołamie i trącego się knota nie dogasi. On przyszedł właśnie do takich ludzi, którzy zwątpili w swoją wartość. On przyszedł do odrzuconych, słabych, biednych, często chorych, do tych, którzy już stracili siłę do życia, którzy już nie mieli nawet motywacji, by rano wstać. Takim jest Jezus. Wiecie, w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, możemy przeczytać historię o pewnej kobiecie, dla której już nie było nadziei. Można powiedzieć, jej godziny były już policzone, bo oto znawcy prawa i faryzeusze już szykowali sobie kamienie, by zakończyć w cudzysłowie jej marny żywot. Ale Jezus tego nie chciał i to jest niezwykłe. On wiedział, że jej życie jest wartościowe i już za chwilę może się zupełnie odmienić. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Jana, 8 rozdział i będziemy czytać od 1 wersetu. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał on sam oraz kobieta stojąca po środku. Wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała, nikt, Panie. A Jezus, ja też cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ja wiem, że znacie tą historię i nie pierwszy raz z niej korzystam. Ale co by nie powiedzieć, jedno jest pewne. Dla ludzi, dla ówczesnego świata ta kobieta była skończona. Ten wniosek nasuwa się od razu. I wiecie, ja już pomijam fakt, jak do tego doszło i to, że w ogóle została przyprowadzona do świątyni bez mężczyzny, z którym była. Po prostu w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, religijnych dla tej kobiety koniec był bliski. Powiem więcej. W tej jednej chwili jej życie już było niemal nic nie warte. Znawcy prawa, faryzeusze mieli taką, można powiedzieć, satysfakcję, bo udało się Jezusa wystawić prawdopodobnie na najtrudniejszą próbę. Pewnie podśmiewali się z niego, myśląc, ciekawe, jak on sobie teraz poradzi. Tego nie czytamy w Biblii, ja to dopowiadam, ale myślę, że tak mogło być. A patrząc do słowa, to widzimy, że Jezus nie bronił tej kobiety. Nie spierał się na argumenty. Nie walczył o swoje racje. Nie krzyczał, nie przepychał się. Po prostu pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Niektórzy twierdzą, że Jezus wypisywał ich grzechy. Tego nie wiem. Ale kiedy ci ludzie nalegali na Niego, by w końcu coś odpowiedział, to przemówił. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Wiecie, nagle w świątyni stało się coś niezwykłego. Przyszła świadomość grzechu. Nagle oskarżyciele, od najstarszego do najmłodszego, zdali sobie sprawę, że wcale nie są lepsi od tej kobiety. Jestem przekonany, że w tej chwili, nawet więcej, wydarzyło się coś ponadnaturalnego, coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Ciężar grzechu i win tak bardzo ciążył tym oskarżycielom, że nie byli już w stanie dłużej być w obecności Boga, w obecności Jezusa. Dla nich były już tylko dwie drogi. Zostać w świątyni i przyznać się, tak, ja też jestem grzesznikiem, zasługuję na tą samą karę, albo po prostu uciec bez słowa. W naszym życiu, mimo upływu wielu lat, ta historia jest ciągle aktualna, bo dla nas też ciągle są tylko dwie drogi. Pierwsza, która prowadzi do wyznania grzechu, pokuty i ostatecznie pojednania z Bogiem. I druga droga, droga ucieczki od Boga. Paradoks całej tej historii polega na tym, że ta kobieta, która była najbardziej pozbawioną godności, wartości osobą, pozostała w obecności Jezusa. Jej życie doznało przemiany. Odkryła swoją wartość. Stała się nowym stworzeniem. To, co stare, grzeszne, przeminęło. Wszystko wierzy, że stało się nowe. Zyskała nową tożsamość. Została zaakceptowana, pokochana, a co najważniejsze wybrana, zyskała godność dziecka Bożego. A co z resztą? Cała ta reszta ludzi, którzy w swoich oczach uchodzili za sprawiedliwych, uciekli. Można powiedzieć, uciekli od Boga. Kochani, jeśli chcemy znać swoją wartość, nie pytajmy o nią ludzi. Zastanówmy się raczej, czy nasze życie, czy moje życie, czy twoje życie ma wartość w Bogu. Ludzie mogą cię ocenić według ustalonych przez siebie standardów. Głównie tych trzech, o których wspomniałem na początku. Czyli klasa społeczna, poziom wykształcenia, status materialny. Jednak jestem głęboko przekonany, że prawdziwa wartość człowieka nie ma z tym wiele wspólnego. Nie chodzi o to, ile masz pieniędzy na koncie, czy jakim samochodem jeździsz. Pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Ten świat potrafi wycenić twoje życie, twoją wartość, używając waluty, którą się posługuje, a mowa tu o pieniądzu. Dla Boga pieniądze tego świata w odniesieniu do wartości naszego życia nic nie znaczą. Jezus słusznie kiedyś powiedział: bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utraci własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Dokładnie. Co da człowiek w zamian za swoją duszę? Wszystkie pieniądze tego świata nigdy nie dorównają temu, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu. Bogactwo nie pomoże nam dostać się do nieba. Podobnie nie sprawi, że będziemy bardziej wartościowi. Wiecie, już parę lat temu zmarł najbogatszy Polak, Jan Kulczyk. Przypomniałem sobie dzisiaj rano jego historię i wiecie, że chyba 12 albo 13 razy był najbogatszym Polakiem według listy Forbesa. I w 2015 roku pojechał na zabieg, nie operację, na zabieg kardiologiczny do Wiednia. I z powodu powikłań zmarł. Było to wielkim zaskoczeniem dla całej opinii, no, dla całego społeczeństwa. No bo jak to? Przecież tam byli najlepsi specjaliści. Nie było to robione w Polsce, chociaż ja uważam, że mamy świetnych kardiologów. No i po prostu jego życie nagle się skończyło. I co z tym bogactwem? Po prostu przejął ktoś inny. Ten pan, choć oczywiście bardzo go szanuję, mimo że nie ma go między nami, nie zabrał ze sobą niczego. Dosłownie niczego. Tak więc, jeśli wiemy i rozumiemy, jaka jest nasza wartość, to kochani, też nie możemy pozostać bezczynni wobec tego przesłania. Boże Słowo zachęca nas do tego, byśmy wykorzystali czas, gdyż dni są złe. Nie wiem, ile tych dni jeszcze nam zostało. Nie wiem, ile mi będzie dane przeżyć. Choć głęboko wierzę i mam takie pragnienie w sercu i Bóg o tym wie, że chce żyć długo. Bo wiem, że jest jeszcze wiele pracy do wykonania na tej ziemi. Ale moje życie jest w Jego rękach. Ale chciałbym właśnie zwrócić wam uwagę na to, że mamy w sobie to głębokie przesłanie o Bożej miłości. Pytanie, czy zatrzymamy to tylko dla siebie? Czytamy w Biblii, że świecy nie stawia się pod garnkiem, żeby świeciła tym, którzy są w domu. Myślę, że i my też musimy wyjść z cienia i zacząć głosić prawdy Boże, a szczególnie tą prawdę, że prawdziwa wartość człowieka ukryta jest w Bogu. Kochani, niech to przesłanie pozostanie z wami na zawsze. Uchwyćmy się tego jak kotwicy. I proszę, zanieśmy też to innym ludziom. Nasza wartość jest jedynie w Bogu. Halleluja. Amen. Chciałbym teraz tutaj poprosić zespół do przodu, a też chciałbym was prosić, abyście wstali. Pomodlimy się razem. Kiedy zespół tutaj do nas zmierza, to powiem wam, że tak szczerze z serca, to słowo Bóg posłał dla mnie, ponieważ gdzieś w moim sercu poszedłem za daleko, kochani. Był taki moment, że skoncentrowałem się na tym, by naprawdę zarabiać pieniądze i gdzieś to było niesamowite, jak Bóg zaczął posyłać poprzez Ducha Świętego swoje słowo. I dzisiaj jestem tutaj właśnie, by też o tym zaświadczyć, kochani, że w życiu chodzi o coś więcej niż te dobra materialne. Dzisiaj jestem świadectwem tego, że w Bogu naprawdę możemy położyć swoją wartość. Halleluja. Dlatego I was proszę, jeśli gdzieś w swoim życiu biegniecie za zdobywaniem może kolejnych szczytów kariery, za tym, by może, nie wiem, spłacić jakieś kredyty, by, jak to się mówi, mieć tą wolność finansową, cokolwiek jest w swoim życiu, drogi bracie, droga siostro, przyjacielu, dzisiaj zachęcam cię, połóż swoją wartość w Bogu. Halleluja, dobry Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj mówisz do każdego z nas, jesteś bezcenny, jesteś drogi w moich oczach, kocham Cię. Dziękuję Ci za to słowo, Panie. To jest najpiękniejsze i najwspanialsze, że możemy dziś na nowo odkrywać naszą wartość w Tobie. Tak, osobiście Ci dziękuję, Panie, bo wiem, Panie, że Ty gdzieś zawróciłeś mnie z tej drogi. Panie, by pokazać mi na nowo, że tylko w Tobie, Panie, są wszystkie skarby, wszystkie klejnoty tego świata, Panie. Wszystko ukryte jest w Tobie. Panie, tak modlę się o to, by to przesłanie żyło w nas, w naszym życiu na co dzień. Też modlę się o to, abyśmy nie zatrzymali tego tylko i dla siebie, Panie. Panie, Ty pragniesz, aby przesłanie o miłości Bożej szerzyło się na cały świat. Panie Jezu, tak nie musimy patrzeć daleko. Modlimy się, Panie Jezu, o naszych kolegów, koleżanki w pracy, o naszych sąsiadów, o ludzi, wśród których żyjemy. Tak modlę się, Panie Jezu, by ci ludzie mogli odkryć w nas, że nasza wartość jest w Tobie, Panie. Halleluja. Tobie, Panie Jezu, niech będzie chwała i cześć. Amen.